Bardzo serdecznie witam Państwa na kolejnym wykładzie Dominikańskiej Szkoły Wiary. Dzisiaj gościmy pana doktora Witolda Simona, który wygłosi wykład i zaprosi pewno do zadawania pytań i rozmowy. Wykład zatytułowany Religijność i sakralizacja jako forma opuszczania siebie. Bardzo serdecznie zapraszam.
Dziękuję za przedstawienie, za zaproszenie. Także Małgorzacie Madej, która mnie tutaj zaprosiła w pierwszej kolejności, panu Markowi Misiakowi, który dopilnował później szczegółów. Ja bardzo chętnie przyjechałem do Państwa także dlatego, że mieszkałem we Wrocławiu przez 10 lat. Studiowałem tutaj. W ogóle urodziłem się niedaleko Wrocławia. I rodzina mojej żony ciągle mieszka we Wrocławiu, mam tu wielu przyjaciół, więc połączyłem, że tak powiem, dwie przyjemne rzeczy, spotkanie z Państwem i właśnie różne spotkania towarzyskie. Na początku chciałem się przedstawić króciutko w takim kontekście, żeby Państwo, jakby znając moje tło zawodowe czy przekonania, być może to pomoże Państwu w słuchaniu tego, o czym będę mówił, ale wcześniej tutaj z panem Markiem ustaliłem plan jakby naszego spotkania. Będzie to taki plan mniej więcej, że przez pół godziny mniej więcej będzie część taka wprowadzeniowa przeze mnie. Później rozumiem, Państwo macie zwyczaj około 10-minutowej przerwy, więc będziemy mieli taką przerwę. A później dyskusja, mam nadzieję, bo to, co będzie w pierwszych 30 minutach, to będzie trochę taki przegląd z lotu ptaka. I później w zależności od tego, co Państwa zainteresuje, czy co uznacie Państwo za ważne albo niepokojące, czy może bezsensowne i warte doprecyzowania, żeby ten sens tego bezsensu jakoś wydobyć, no to wtedy możemy pójść jakąś ścieżką taką czy inną przez Państwa wybraną. Z zawodu jestem lekarzem, psychiatrą i jestem też psychoterapeutą. Bardziej się identyfikuję z rolą psychoterapeuty i spośród wielu podejść psychoterapeutycznych najbliżej mi jest do podejścia egzystencjalno-humanistycznego. Co to dla mnie oznacza? O tym można by dużo mówić, ale parę takich ważnych mi się wydaje punktów. Podejście egzystencjalne dla mnie oznacza takie założenie, że rzeczywistość jest jedna, ale my na nią patrzymy z różnych stron. I każda perspektywa, z której patrzymy, jest równocenna. Znaczy nie ma lepszej perspektywy ani gorszej. Część z nas widzi więcej, część widzi mniej, część widzi z lewa, część widzi z prawa, ale nikt z ludzi nie posiada pełnego oglądu tej rzeczywistości z racji na nasze ograniczenia, które mamy jako ludzie. To w dużym skrócie. Humanistyczne podejście w psychoterapii jest mi bliskie z racji na to, że jest to w terapii humanistycznej istotnym celem tej terapii jest poszerzenie pola wolności, czyli wzięcie odpowiedzialności za własne życie. I to jest dla mnie bardzo pociągające. Ja się bardzo cieszę, jak widzę, jak osoby, z którymi współpracuję, właśnie poszerzają sobie pole wolności poprzez to, że stają się coraz bardziej odważni, coraz bardziej świadomi tego, co się z nimi dzieje i są w stanie stopniowo dokonywać wyborów, które były tak samo trudne jak wcześniej, ale dokonują je z większą świadomością tego, że idąc w lewo, nie pójdą w prawo. W tej terapii ważne jest dla mnie też to, jak wygląda relacja terapeutyczna. Mówię o tym dlatego, że w psychoterapii są różne szkoły, różne podejścia, różne tradycje. W terapii egzystencjalno-humanistycznej, która mi jest najbliższa, wychodzę z takiego założenia, że ta osoba, z którą pracuję, klient czy pacjent, że jesteśmy partnerami. Dlatego, że tak bardzo się między sobą nie różnimy. Ja mam świadomość tego, że ja byłem w bardzo wielu miejscach, w takich, w jakich są te osoby, z którymi się spotykam. Czasami dokładnie podobnych historii albo całkiem innych, ale też miałem doświadczenie przeciążenia, niejasności, bezradności, płaczu, jakiegoś utknięcia. I część z tego, co oni doświadczali, doświadczałem, a niektóre rzeczy być może doświadczę kiedyś w przyszłości. W tym sensie się o nich w ogóle nie różnię. Innymi słowy, jak pisał Jalom, mogę też powiedzieć, że nie różnię się od moich pacjentów czy klientów w sensie takim egzystencjalnym, mianowicie ja mam świadomość tego, że śmierć nas zniszczy. I tego człowieka, z którym ja się spotykam i mnie, fakt śmierci nas zniszczy, przynajmniej w sensie biologicznym. Ale świadomość śmierci, świadomość ograniczonego czasu, który mam i świadomość odpowiedzialności, którą mogę wziąć za swoje życie tu i teraz, że ta świadomość może nas ocalić. I tego człowieka i mnie. I w tym sensie też się nie różnimy od siebie. Temat tego wykładu będzie trochę inny właściwie niż został tu zapowiedziany. Więc ja teraz powiem, jaki ten temat naprawdę będzie, bo mi zależało, żeby temat brzmiał troszkę inaczej, mianowicie fantazmaty religijne jako forma opuszczania samego siebie, nie religijność i sakralizacja. Ale pani Małgorzata i pan Marek próbowali przekonać mnie, że być może temat fantazmaty religijne jest już tak abstrakcyjnym tematem, że nikt nie przyjdzie. W ten sposób drogą porozumienia doszliśmy do wniosku, że religijność i sakralizacja. Ja się na to zgodziłem, ale później jak się zacząłem nad tym zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że to są jednak trzy różne zjawiska. A wydaje mi się, że zjawisko fantazmatów jest dla mnie przynajmniej najbardziej fascynujące, najbardziej też najmniej mi się wydaje na ten temat jest w literaturze, czy najmniej się o tym mówi i w pewnym sensie jest to zjawisko najbardziej niszczące. Nie będę Państwa zarzucał zbyt dużą liczbą jakichś definicji czy opisów, ale jednak tu króciutko pokażę, jaka jest różnica między religijnością, sakralizacją a fantazmatem, po to, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Więc religijność, to religijność, jako religijność rozumiem sposób praktykowania religii w oparciu o system przekonań i praktyk w odniesieniu do pewnej doktryny, pewnego przekazu, doktryny, która to doktryna rozdziela dosyć wyraźnie to, co jest boskie, sakrum, od tego, co jest ludzkie, profanum. I to jest w różny sposób, w różnych kręgach kulturowych funkcjonuje. Sakralizacja natomiast to jest nadanie cech religijnych zjawiskom pozareligijnym. Sakralizacja w medycynie ma też pewien termin sakralizacja, który oznacza skostnienie odcinka lędźwiowo-krzyżowego i zasadniczo jest zjawiskiem patologicznym. Więc jak już to termin sakralizacja w kontekście dzisiejszego naszego spotkania, to ja myślę właśnie o takim skostnieniu, czyli o czymś, co jest nadmiernym rozrostem tkanki kostnej, która w układzie normalnym, fizjologicznym utrzymuje nas w pionie i pomaga nam generalnie funkcjonować, ale jak jest nadmiernie rozrośnięta, to powoduje pewnego rodzaju sztywność i upośledzenie. Nadmiar. Fantazmat z kolei jest to utrwalony, czasami nawet wpisujący się w strukturę osobowości, utrwalony, czyli niepodlegający krytycznej samoocenie i w tym sensie bezrefleksyjny, albo jak powiedział jeden z moich kolegów, nawet bezmyślny, sposób odnoszenia się do siebie i do całego świata poprzez strukturalne fantazje. Strukturalne fantazje, czyli stałe definiowanie rzeczywistości, strukturalne fantazje mające na celu ochronić jednostkę przed konsekwencjami bieżącej, cyklicznej, chronicznej traumy, doświadczenia przeciążającego. To była definicja, rozbierzemy ją na czynniki proste poprzez przykłady też. Także przykładów będę tutaj opowiadał różne przykłady historii ludzkich, które są mi znane z gabinetu. Także będę się dzielił z Państwem różnymi koncepcjami, które są mi znane z lektur. Jeżeli ktoś będzie chciał, to później mogę wskazać różne konkretne pozycje, które były dla mnie inspiracją. Oraz też będę się dzielił z Państwem takimi wnioskami czy uwagami, które gdzieś wynikają z moich rozmów z moimi różnymi kolegami terapeutami, którzy się też temu tematowi przyglądają. Na początek historia, która się wydarzyła w tym roku, jest poniedziałek po niedzieli palmowej. Dostaję telefon rano od pani, która dzwoni, zapłakana, ponieważ tej nocy zginął jej mąż w wypadku samochodowym. I ona prosi mnie, żebym jak czy ja mogę się z nią dzisiaj spotkać. W ogóle tej pani na oczy wcześniej nie widziałam. Więc powiedziałem, że tak, poszedłem wcześniej do pracy o godzinę po to, żeby się z nią spotkać, bo tak nie miałem jakby kiedy, więc zaproponowałem jej albo przed, albo po, więc poszedłem godzinę przed. Historia trudna, dwójka małych dzieci, sama pani roztrzęsiona, załamana. Ten pan był ciężko chory i nie wiadomo do końca, jakiej natury była ta śmierć. Czy to był wypadek, czy to było samobójstwo, czy to może była jakaś śmierć przez kogoś zawiniona. Jest poniedziałek, poniedzieli palmowej. Ta pani, zanim dotarła do mnie, już rozmawiała z kilkoma księżmi na temat pogrzebu. Bardzo jej zależało na tym, żeby pogrzeb jej męża odbył się przed świętami. Co ja mogę zrozumieć z takiego psychologicznego punktu widzenia, żeby pewne rzeczy przed świętami, świętami, które dotyczą życia i śmierci, w jakiś sposób domknąć, na tyle, na ile to jest możliwe. Zresztą alternatywa jest taka, że jak nie przed świętami, no to parę dni po, 5 dni po de facto, jakiś wtorek wchodzi w grę. Ale ponieważ sytuacja śmierci tego męża była niejasna, to prokuratura powiedziała, która badała też tą sprawę, że wyda ciało tego męża na pogrzeb w czwartek rano. Wielki czwartek. Tej pani, która jest praktykującą rzymską katoliczką, bardzo zależało na tym, żeby w dniu pogrzebu odbyła się msza święta, Eucharystia. Dla niej to jest bardzo ważne. Ja to szanuję. Tymczasem żaden z ksiądz, do którego ona się zwróciła, nie zareagował inaczej niż w takim schemacie. To jest niemożliwe. To był pierwszy odruch tych 3 czy 4 księży, z którymi ona zdążyła porozmawiać. To jest niemożliwe, ponieważ jest tradycja, że w Wielki Czwartek są 2 msze. Msza krzyżma z biskupem czy pasterzem miejsca plus msza wielkoczwartkowa na terenie parafii. Nie ma możliwości innej mszy. Księża, ci, z którymi ona rozmawiała, mieli takie pomysły, że może ona by się sprężyła, to jest cytat, i jednak w środę. Ewentualnie, czy mogłoby być po świętach, albo czy mógłby być pogrzeb, powiedzmy, nawet w czwartek, ale lepiej w piątek lub w sobotę właściwie, bo w czwartek jest świętem kapłańskim. No i msza ewentualnie po świętach. Ja z tymi księżmi nie rozmawiałem, więc też tu biorę to pod uwagę, że być może opowieść tej pani w jakimś sensie emocjonalnym była zdeformowana poprzez jej emocje i szok, ale porozmawiałam ze swoim dobrym kolegą, przyjacielem, który jest księdzem, i zadałem mu to pytanie, co byś zrobił. Jego odpowiedź: to jest niemożliwe. Jest tradycja, tylko 2 msze, 2 Eucharystie. No co ja mu powiedziałam, a ja myślałem, że tradycją chrześcijańską jest miłość bliźniego. To jest przykład, który być może wprowadzi Państwa do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, o pewnym skostnieniu, które czasami gdzieś ma miejsce, przedłożeniu pewnej formy nad człowieka, która w różnych miejscach może się pojawiać. Powiedziałam, że fantazmat, czyli taki strukturalny sposób myślenia fantazmatycznego, fantazjowania właściwie non-stop, pojawia się szczególnie u osób, które mają doświadczenie traumy. W związku z tym pomyślałam sobie, że może warto troszeczkę o tej traumie opowiedzieć. Zjawiska traumatyczne są różnego rodzaju. To generalnie można powiedzieć, że to są zjawiska, które są w pewnym stopniu przeciążeniowe, przeciążają, są zjawiskami granicznymi. To są zjawiska, na które ludzie reagują w różny sposób, w zależności od kontekstu danej osoby, ale dosyć często w jakimś sensie przez krótszy lub dłuższy okres nie mogą się pozbierać, mówiąc kolokwialnie. Często padają takie pytania, dlaczego ja? Dlaczego mi się to wydarzyło? Dlaczego mi się to powtarza? Mi, a nie innym ludziom. Szczególnie myślę wtedy, kiedy trauma ma miejsce w dzieciństwie. Trauma może mieć różnego rodzaju oblicza. To może być oblicze przemocy, mówiąc w dużym skrócie, związane z tym, że ktoś na przykład kogoś bije, albo zaniedbania. Mówiąc w dużym skrócie, polegać to może na tym, że ktoś kogoś opuszcza. Albo jest, ale tak jakby go nie było. dlatego że żyje na przykład w sposób pracoholistyczny albo jest jakoś pogrążony w swoich własnych nierozwiązanych konfliktach i nie ma już własnej energii, żeby dostrzec to dziecko, rozpoznać to dziecko i jego własne talenty tego dziecka jakoś wychwycić i wspierać. W związku z tym, jeżeli trauma ma miejsce w dzieciństwie, kiedy osobowość człowieka jest w trakcie rozwoju, nie jest ukształtowana, jeżeli osobami, które tą traumę generują, są ludzie, którzy z definicji powinni być opiekunami, głównie myślę tutaj o rodzicach, jeżeli ta trauma się ciągnie, to rzeczywistość staje się bardzo trudna do udźwignięcia. Często jest koszmarem, przerażającym koszmarem, albo jest przeciążająca w taki sposób, że nie da się, że te dzieci później, nastolatkowie czy dorosłe osoby, które były swego czasu jako dzieci poddawane pełnej traumie, że trudno jest być przy sobie, przy swoich emocjach. W związku z tym czasami się pojawia taki sposób funkcjonowania po traumie, że osoba szuka jakiegoś sposobu ulżenia sobie. Ulżenia sobie i znalezienia takiego miejsca, które jest bezpieczne, które jest bezpieczniejsze. Jakiś czas temu pracowałem z taką panią, która była wychowana w rodzinie takiej, gdzie ojciec bardzo nadużywał alkoholu. Matka była bierna w sensie takim, że w żaden sposób nie reagowała, przynajmniej zdaniem tej pani, na napicie alkoholu tego ojca. To, co było jeszcze tutaj bardzo istotne, to, że ta pani nocowała, znaczy sypialnią tej pani była też sypialnia rodziców. Ona do 18 roku życia sypiała w tej samej sypialni, gdzie rodzice, ze swoim bratem zresztą. W jednym łóżku z bratem, w drugim łóżku rodzica. Ja nie będę opisywał, co się tam działo, bo też nie o to chodzi, żeby epatować szczegółami, ale powiem tylko tyle, że dla niej to było przeciążające bardzo. W związku z tym ona uciekała w fantazję. To polegało na tym, że będąc na tym konkretnym terytorium tej sypialni, ona sobie wyobrażała, że jest gdzieś indziej. Że jest gdzieś indziej w bezpiecznym miejscu. Miejscu, gdzie się nie dzieje to, na co ona patrzy. Gdzie się nie dzieje to, czego ona doświadcza. I działo się to tak często i tak długo, że w pewnym sensie miała już odruchowy sposób wyłączania się z tego, co się działo w jej życiu, odcinania się od swojej emocji, nie myślenia o sobie i wchodzenia w no takie właśnie strukturalne, fantazmatyczne, czyli takie myślenie o sobie jako w ogóle myśleniu o tym, że jest się w innym świecie, że ten świat jest bezpieczny, że tam się nic nie dzieje. I że tam jest ktoś, kto ją ochroni, ocali. Ona nie wiedziała przez długi czas kto, jakby sobie nie wyobrażała tego szczegółowo. Problem z taką traumą polega też na tym, że nie wiadomo, jak o tym rozmawiać i z kim. Jeżeli rodzice są w to zamieszani, to ciężko się do nich odezwać. Niekoniecznie ludzie, którzy są pracownikami służby zdrowia, potrafią tego rodzaju tematów słuchać. Inne osoby, które pojawiają się w tym domu, jacyś sąsiedzi, ciocia, wujek, ksiądz po kolędzie, niekoniecznie mają uwagę, czas, żeby też się dostrzec, co się tam dzieje. A trauma ma miejsce, trwa, ciągnie się. I w związku z tym niektóre z takich osób doświadczają pustki, olbrzymiej pustki przeciążającej ich, pustki, którą niektórzy nazywają horror vacui, czyli właśnie takim gigantycznym lękiem przed odpowiedzialnością za swoje własne życie. Przed odpowiedzią na pytanie, kim jestem i jakie są moje właściwe pragnienia i potrzeby. I wtedy często, albo nierzadko, takie osoby szukają kogoś, kto im powie, jak żyć. Kogoś, kto im powie, co robić. I wtedy może dojść do takiego zjawiska, o którym pisał Erikson, że w życiu takiej osoby tożsamość tej osoby zostanie tożsamością nadaną. że ktoś im nada tożsamość. Że to nie będzie ich własna tożsamość związana z tym, że oni poprzez swoje własne życie dokonując różnych wyborów, odnosząc sukcesy, ponosząc porażki przy jakimś realistycznym wsparciu, w którymś momencie już będą wiedzieli, czego chcą, czego pragną, a czego nie, tylko że będzie to ich tożsamość nadana. Ta pani w którymś momencie znalazła, można powiedzieć, nomen omen oazę spokoju w kościele, na grupie oazy, gdzie tą oazę prowadziły siostry zakonne, które się zasadniczo różniły od rodziców tej pani. Ani nie robiły w sypialni czy na oczach jej tego, co robili ci rodzice, ani nie pili, ani nie robili jeszcze innych rzeczy. Te siostry zakonne były bardzo ciepłe, interesowały się, nauczyły ją grać na gitarze i tak dalej. W związku z tym ona po maturze poszła do tego zakonu. Nie mówiąc bynajmniej o tym, że nie mówiąc tym siostrom o tym, że chce być zakonnicą, tylko mówiąc wprost o tym, że ona potrzebuje roku na jakieś takie zastanowienie, jakiegoś czasu, jakiegoś bezpiecznego miejsca, gdzie się może schować. I tak przez jakiś czas to funkcjonowało, aż któregoś razu do tego konkretnego zgromadzenia przyjechała przełożona, taka jakby światowa, czy tam na poziomie z odpowiedzialnością jakąś taką ponadlokalną. I ta lokalna przełożona przedstawiała wszystkie osoby mieszkające pod tym dachem. Między innymi przedstawiła tą konkretną panią, zmieniając jej imię, na imię pewnej świętej sprzed wielu setek lat i mówiąc, że to jest nasza nowa siostra. Ta konkretna pani nie zaprotestowała. Czuła, że to jej nie pasuje. Po pierwsze, to imię nie pasowało. Po drugie, ona czuła, że to jest trochę nie tak, że właściwie ona nie powiedziała nikomu, że chce być w tym zgromadzeniu, ale nie powiedziała tego. Bała się sprawić przykrość miłym, bardzo sympatycznym, grającym na gitarę, wspierającym ją, generalnie rzecz biorąc, sympatycznym siostrom. Na wstępnych etapach postulatu, w czasie spowiedzi, mówiła księdzu na spowiedzi o tym, że czuje się winna za to, że ona tam spała w tym pokoju. Z tego, co ona mówi, ksiądz ją rozgrzeszył, mówiąc, Bóg ci przebacza ten grzech, że spałaś w tym pokoju. Ale przychodź do mnie na częste spowiedzi, będę twoim kierownikiem duchowym. I ona tam została, w tym zgromadzeniu, przez dłuższy czas, ale miała, co pewien czas miała różnego rodzaju wątpliwości, z którymi nie mogła się dzielić. Jak przychodziła do tego kierownika duchowego, on się tak przedstawił jej, to on zabronił jej rozmowy z jakimikolwiek innymi siostrami z tego zgromadzenia na temat jej wątpliwości. Czy być w tym zgromadzeniu, czy nie, czy to jest jej droga, czy nie. Wyznaczył jedną, jedyną osobę, z którą ona mogła rozmawiać. To, co ona teraz opisuje, to to, że ona w tym zgromadzeniu się czuła dobrze, głównie z tego powodu, że habit ją chronił przed mężczyznami. To jest bardzo interesujące, że ona widzi to w tym momencie, że ona wybrała też takie zgromadzenie, gdzie habit, no bo habity są różnego kroju, gdzie habit bardziej niż w innych zgromadzeniach, jej zdaniem, ukrywał kształty kobiece, w tym i twarz. I że to miało konkretne znaczenie dla niej. Tak ona się bardzo bała. I bardzo dobrze jej to robiło, że słyszała takie informacje i na różnych kontekstach o byciu wybraną do bycia oblubienicą Chrystusa. Ona się czuła bezpiecznie. Ona mi mówi o tym, że ona się czuła bezpiecznie, bo wiedziała, że Chrystus jej nie zrobi tego, to są jej słowa, co jej ojciec zrobił jej matce. Kiedy próbowała mówić o swoich wątpliwościach czy tych przeżyciach w zgromadzeniu, to nie było na to przestrzeni. I ona się z tym coraz bardziej dusiła. Było jej coraz bardziej trudno. Aż zaczęły się pojawiać w niej objawy takie prepsychotyczne. Czyli zaczęła tracić kontakt z rzeczywistością. I wtedy się siostry, które z nią mieszkają, przestraszyły i wtedy skierowały do lekarza. Do tego musiało dojść. Pani, która jest tam przyłożona w tym zgromadzeniu, która no, przywiozła tą panią, o której ja myślę, do mnie do gabinetu, powiedziała, że ona oczekuje, że ja ochronię jej powołanie. No więc potoczyło się to w tą stronę, że ja się jednak skupiłem na pracy, pomaganiu tej pani, która była w tych trudnych objawach. Ale ta myśl była interesująca, którą ona powiedziała i rozmawiałem na temat powołania z tą konkretną właśnie panią, o której Państwu opowiadam. I ona powiedziała, że ona ma dosyć myślenia o powołaniu poprzez takie różnego rodzaju terminy zakonne czy religijne. I powiedziała, że jest bardzo trudno z tym, że nie może o tym opowiedzieć swoim własnym językiem. Bo ona nie wyklucza tego, że ona może zostać w zgromadzeniu, ale chciałaby pokazać swój trud dochodzenia do tego miejsca, w którym jest. Natomiast za każdym razem, jak ona próbowała o tym mówić, to albo nie miała gdzie mówić, tak jak powiedziałam wcześniej, albo to było przeformułowywane przez różnych spowiedników, czy przełożone jako, że to jest krzyż, że to jest cierpienie, która powinna śnieść w milczeniu. I różnego rodzaju argumenty i cytaty padały tutaj z różnych książek napisanych wiele lat temu. Mamy jeszcze parę minut takiego ogólnego wprowadzenia. Chciałem powiedzieć o zjawisku ojca. Z wiele tematów tutaj musiałem dać szybkiego wyboru, także przepraszam za krótkie milczenie. Chciałem porozmawiać na temat ojca w kontekście religijnym. Na temat tego, że różne osoby funkcjonujące w Kościele zwyczajowo mają właśnie funkcję ojca. Ojca albo matki i w ten sposób są określane. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest dosyć długa tradycja. Natomiast pytanie, które ja sobie stawiam jako psychoterapeuta, to jaki to ma wpływ na ludzi, którzy się spotykają z tymi osobami, które funkcjonują w roli ojca albo w roli matki przełożonej. Moje doświadczenie jest takie, że czasami przynajmniej może to nasilić regres tej osoby. Znaczy nie mówię o tym w tym momencie o człowieku, który funkcjonuje jako ojciec czy jako matka, tylko o ludzi, którzy się z nimi spotykają. Regres, czyli pozycję skośną. On wie lepiej, ja od niego zależy. I zależy, on mi ma powiedzieć, co ja mam zrobić. To jest niekorzystne zjawisko, moim zdaniem, z punktu widzenia rozwoju osobowości. I osobnym zjawiskiem tutaj, ale paralelnym, jest zjawisko tak zwanego kierownika duchowego. Ja się nasłuchałem bardzo wielu historii, kiedy ludzie, przypisując sobie pozycję kierownika duchowego, faktycznie kierują życiem tych ludzi w sposób dosyć instrumentalny. Znam taką historię na przykład, kiedy ksiądz, który przypisał sobie rolę kierownika duchowego, mówił młodemu małżeństwu 2 lata po ślubie, mającemu własne mieszkanie, samochód i tak dalej, pracę, że to jeszcze nie czas na poczęcie dziecka, że on tak rozeznał, że jeszcze nie czas. I oni tego posłuchali. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nich miał w sobie historię gigantycznego głodu za autorytetem ojca. Obydwoje byli opuszczonymi ludźmi przez swoich własnych ojców. Więc jak już, to mi się wydaje, że warto rozważyć nie tylko zmianę terminu, ale zmianę koncepcji z kierownika duchowego. Być może warto rozważyć koncepcję bycia towarzyszem duchowym. Ale towarzystwo duchowe czy towarzyszenie duchowe zakłada dialog partnerski. Ja nie jestem lepszy od ciebie, ty nie jesteś lepszy ode mnie. Ja błądzę, ty błądzisz. Ja czasami widzę jakieś światło, ty widzisz czasami jakieś światło. Możemy razem płakać, możemy razem się radować. Jesteśmy równi. Permanentne korzystanie z tego rodzaju kierownictwa duchowego, o którym mówiłem wcześniej, może się przyczynić do tego, że osoby, które mają wcześniejsze doświadczenie traumy czy zaniedbania przemocy, o którym mówiłem wcześniej, że będą unikać podejmowania swoich własnych decyzji, że stworzą sobie właśnie taki automatyczny, fantasmatyczny sposób odnoszenia się nie do siebie, do swoich pragnień czy potrzeb, tylko do tego, co by powiedział ten drugi człowiek. Jak on by to właściwie zanalizował? Co on by tu powiedział? Co on by mi wskazał? Czego by mi ewentualnie zabronił? Że tak widzę, że jeszcze zostało nam 5 minut takiego ogólnego wprowadzenia. Może chcę jeszcze powiedzieć, rzucając takie różne tematy do podjęcia lub nie przez Państwa, że fantazmat w tym kontekście ja rozumiem jako swego rodzaju depersonalizację i mistyfikację własnego ja. Znaczy porzucenie siebie, o czym jest mowa w tytule, to jest w zasadzie takie, że nie jest ważne, jakie są moje potrzeby, ważniejsze jest, co mówi ktoś inny, ważniejsze jest coś, co mówi instytucja, a nie to, co ja pragnę. Depersonalizacja, mistyfikacja własnego ja, czyli takie przekonanie na przykład, że mogę wybrać drogę, która jest lepsza niż wszystkich innych. Czystsza, lepsza, bezpieczniejsza. Fantazmat charakteryzuje się nadmiarem sensu. Nadmiarem sensu rozumianego w ten sposób, że wszystkim albo w większości jakichś czynności nadaje się tak zwane nadprzyrodzone, mistyczne znaczenie. Osoby, u których fantazmat ma taką prawie że cechę struktury osobowości, to są osoby, które żyją w lęku przed popełnieniem błędu. Boją się swojej własnej wolności, boją się odpowiedzialności, z obawy przy tym, że popełnią błąd i zostaną ukarane. Tak jak były karane na przykład w swoich systemach rodzinnych za to, że nie spełniały oczekiwań opresyjnych rodziców. I niestety pewne formy religijności się to wpisują w to. Im bardziej skodyfikowany sposób wyrażania dialogu między mną a Bogiem, pod karą takich czy innych kar, jeżeli by się odstąpiło od takiej czy innej formy zwrócenia się do Niego, tym większe prawdopodobieństwo, że danej osobie może właśnie lęk przed popełnieniem błędu się nasilać. I tym większe jest prawdopodobieństwo, że będzie uciekać od siebie, będzie opuszczać siebie na różne sposoby. To wszystko utrudnia proces dojrzewania, moim zdaniem. Indywidualizacji, separacji, szukania swojej własnej drogi. I kończąc tą część taką bardzo wstępną, ogólną, co może chcę też Państwa przeprosić, że nie wysyciłem wszystkich tematów, to chcę sparafrazować fragment listu Jana, gdzie on pisze, z pamięci mówię, jeżeli nie kochasz brata, którego widzisz, jakże możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Więc parafrazując, jeżeli nie rozmawiasz z bratem, którego widzisz, jakże możesz twierdzić, że rozmawiasz z Bogiem, którego nie widzisz? Jeżeli nie poświęcasz czas na to, żeby być z bratem, którego widzisz, jakże możesz twierdzić, że poświęcasz czas na bycie z Bogiem, którego nie widzisz? A idąc dalej, jeżeli nie poświęcasz czasu na rozmowę z samym sobą, którego masz non-stop przy sobie, zakładając, że wierzysz, że jesteś na obraz Boga stworzony, to jakże możesz twierdzić, że utrzymujesz kontakt z Bogiem, jeżeli pomijasz samego siebie, jeżeli opuszczasz samego siebie. To jest parafraza Jana, która mi daje dużo do myślenia. Fantazmat zakłada to, żeby w formie szukać ukojenia, w formie szukać spokoju, w rytualnym jakimś bezmyślnym, powtarzanym, bezrefleksyjnym, rok za rokiem odtwarzanym cyklu zachowań fizycznych czy psychicznych. Bez zastanawiania się, jakie to ma dla mnie znaczenie. I ponieważ mam 2 minuty, to może jeszcze na koniec chciałem przeczytać Państwu fragment adhortacji Franciszka, który wpisuje się moim zdaniem w ten temat, o którym dzisiaj mówimy. Jest to punkt 49 adhortacji pod tytułem Evangelii Gaudium. Franciszek pisze tak. Nie chcę Kościoła troszczącego się o to, by stanowić centrum, który w końcu zamyka się w gąszczu obsesji i procedur. Jeśli coś ma wywoływać święte oburzenie, niepokoić i przyprawiać o wyrzuty sumienia, to niech to będzie fakt, że tylu naszych braci żyje pozbawionych siły i światła i pociechy z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. I pisze Franciszek dalej. Mam nadzieję, że zamiast lęku przed pomyleniem się, będziemy się kierować lękiem przed zamknięciem się w strukturach, dostarczających nam fałszywej ochrony, lękiem przed przepisami, czyniącymi nas nieubłagalnymi sędziami, lękiem przed przyzwyczajeniami, w których czujemy się spokojni, podczas gdy obok nas znajduje się zgłodniała rzesza ludzi, a Jezus powtarza im bez przerwy, wydajcie im jeść. 10 minut przerwy. Tak? Czyli 10 po 7 zapraszam do dyskusji, do kontrowersji, do niezgadzania się, do dopytywania o szczegóły za 10 minut.
Tam, gdzie stoi dominikanin z brodą, jest kawa, herbata i ciastka.